Tu Radio Kraków Kultura.
A dzisiaj, szanowni państwo, będziemy rozmawiać o projektach teatralnych, literacko-teatralnych, dramaturgiczno-teatralnych w krakowskiej willi Decjusza. Witam Aleksandrę Szymańską-Niekłań, tutaj z Platformy Dialogu Międzykulturowego i willi Decjusza. Kłaniam się. Dzień dobry. I Jana Burnatowskiego z Centrum Rezydencji Artystycznych willi Decjusza.
Dzień dobry, kłaniam się.
Serdecznie. Powiem tak, willa Decjusza może tak bezpośrednio z teatrem, z publicznością, z kurtyną podnoszącą się i opadającą się nie kojarzy, ale właściwie powinna się kojarzyć, bo dużo się dzieje na poziomie, rzekłabym, zapładniania, wymyślania idei, koncepcji, które potem idą w świat. Tak to widzę.
Tak, pięknie powiedziane, ale myślę, że musimy zacząć tu od tego pomysłu na willę Decjusza, która jest miejscem spotkań. Mhm. Jeżeli potraktujemy willę jako takie miejsce spotkań, no to nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby sprowadzać teatr do willi Decjusza i zapładniać właśnie czy twórców, czy aktorów, czy wszystkie osoby związane z teatrem w tym kierunku. I faktycznie w willi Decjusza te projekty, które mają związek z teatrem, z dramaturgią, mają swoje miejsce od dobrych 10 lat. Mm-hmm. W tym sezonie w sposób szczególny jest to widoczne, dlatego że mają swoją finalizację dwa projekty. Jeden z nich jest projektem o zasięgu europejskim, realizowanym we współpracy z instytucjami kultury ze Szwecji, z teatrem ukraińskim. O tym projekcie za chwilkę będzie mój kolega opowiadał. Natomiast jeszcze powiem też o drugim projekcie, który ma swoją historię nieco dłuższą w willi Decjusza, ponieważ jest on realizowany na poziomie tej współpracy polsko-niemieckiej, dialogu polsko-niemieckiego i tej wymiany na tej linii z naszym największym, najbliższym, chciałoby się powiedzieć, sąsiadem, a mianowicie projekt, jakim jest Forum Dialogu Kultur, który właśnie jest adresowany do scenariopisarzy, do twórców słuchowisk radiowych, twórców scenariuszy filmowych, które zawsze są realizowane w tandemie, podczas których to rezydencji dwójka twórców spędza w willi Decjusza miesiąc, aby tworzyć lub pracować nad swoimi projektami, które później na koniec mają możliwość bycia zaprezentowanym także w Krakowie.
Mówimy o spektaklu, który może z tego powstać.
Tak. To jest pewne nowum, które udało nam się wprowadzić w ubiegłym roku dzięki nieocenionej współpracy z partnerami, z krakowskimi teatrami. Tutaj partnerem był Teatr imienia Juliusza Słowackiego, z którym również w tym roku mamy tą ogromną przyjemność kontynuować pracę nad tym projektem. I faktycznie w ubiegłym roku w grudniu, także w tym roku w grudniu, będzie taka finalizacja pobytu i tego, co uda się twórcom przygotować. W postaci takiego maratonu miniatur. Będzie to prawdopodobnie w domu Machin. Będą w to zaangażowani twórcy właśnie z Teatru Słowackiego, także osoby reprezentujące krakowską AST. No i to wszystko się odbywa ze strony teatru pod koordynacją pana Jakuba Roszkowskiego. Pozwolę sobie wspomnieć względem ubiegłego roku, że no było to doświadczenie niezwykłe, bo to są zawsze miniatury, więc to jest jakiś fragment tekstu opracowany w bardzo krótkim spektrum czasowym, przy bardzo takim dynamicznym procesie twórczym. No i później spotykamy się, gdzie mamy przedstawiony do odbioru taki produkt, jakim jest 6 miniatur. W tamtym roku w domu Machin to było wydarzenie niezwykłe. Około 3 godziny różne, bardzo różne produkty, bardzo różni twórcy i bardzo różne tematy poruszane. Więc jest to taka pewna kondensacja i podróż tak naprawdę po nieznanym i nigdy nie wiemy, czego się spodziewać. Oczywiście my wiemy, ponieważ my pracujemy z twórcami na bieżąco, natomiast jest to zawsze ogromna przygoda również dla krakowskiej publiczności i dlatego bardzo się cieszymy, że no, jako Willa Decjusza mamy w tym udział.
Czy te teksty już powstały, powstają?
Na pewno pomysły na te teksty są już w głowach wybranych rezydentów. Rezydenci już za kilka dni, bo od początku września rozpoczną swoje sesje rezydenckie. Każdego miesiąca to będzie tandem, który będzie miesięczny pobyt w willi Decjusza realizował. Po to, by właśnie na koniec w grudniu ten maraton miniatur mógł mieć miejsce. Więc na ten moment znamy już nazwiska polskich twórców, którzy wezmą w rezydencji, a jeszcze ostatnie decyzje zapadają na poziomie reprezentantów ze strony niemieckiej.
Rozumiem. Czy te nazwiska możemy już ujawniać jako znane, te polskie nazwiska? Czy to jest
Myślę, że tak. Myślę, że możemy spokojnie mówić, bo w tym roku naprawdę polscy twórcy prezentują bardzo ciekawy i szeroki przegląd. Są to między innymi pani Anna Famryskieniemi, pan Marcin Miętus, Przemysław Pilarski i Szymon Radzio. Co jest bardzo ważne w przypadku rekrutacji, zbierania aplikacji na te rezydencje, jest to, że warunkiem jest posiadanie wykonanie jakby zrealizowanej jednej sztuki. Ale z drugiej strony też na pewno nie są premiowani twórcy, którzy mają bardzo bogate doświadczenie twórcze.
Chcemy zawsze Krystian Lupa może mieć problem z uzyskaniem tego.
Jak wiemy, zawsze liczy się pomysł. Jakby doświadczenie to jest jedno, natomiast jakby ten...
Czyli nie skreślamy tych najwybitniejszych.
Absolutnie, zapraszamy najwybitniejszych, ale uważamy, że ci mniej doświadczeni mogą bardzo wiele skorzystać, na przykład dzięki współpracy z tymi bardziej doświadczonymi. Tak. Villa Decyusza to jest takie magiczne miejsce, w którym każdy ma szansę, po prostu. I bardzo cieszy to, że to też widać w tych tegorocznych aplikacjach, że też bardzo szeroko ta informacja o naszym programie dociera i że faktycznie Villa Decyusza jest kojarzona z takim miejscem, które przyciąga zarówno te duże nazwiska i kojarzone jest z szansą, jak i tych młodych twórców, którzy gdzieś jeszcze czy ewentualnie szukają siebie, czy też tak naprawdę stawiają pierwsze kroki, ale też widzą, że to będzie dla nich wartościowe. I to cieszy. Mhm.
Czy zostały zdefiniowane jakieś tematy? Czy była pełna dowolność? Są trochę i modne, i ważne kwestie, do których odnoszą się autorzy.
Nad tym wszystkim jeszcze czuwa nasze przekonanie o tym, że aspekty związane z dialogiem międzykulturowym i porozumieniem między kulturami, narodami jest niezwykle ważne, więc tutaj, szczególnie w przypadku tego programu, który jest realizowany na styku współpracy polsko-niemieckiej, nazywa się Forum Dialogu Kultur, jednak też idealnie jest, gdy mamy do czynienia z tematami, które w jakiś sposób zahaczają właśnie czy o problemy, czy o wyzwania, czy też wspólne dziedzictwo, które zahaczałoby czy Polaków, czy Niemców. Oczywiście w tym wszystkim mogą być tematy bardzo uniwersalne. Poszukiwanie tożsamości nie musi być odnoszone bezpośrednio do Polaków, czy Niemców, czy do naszej historii, bo jest to coś, co jakby jest rzeczą tożsamą dla każdego człowieka. Natomiast ze względu na to, że to jest tak program parasolowo tak ujęty, to idealnie, kiedy faktycznie te zagadnienia się pojawiają. No i to faktycznie ma przebicie w tych projektach, ale o projektach nie chciałabym za dużo mówić. To już od razu powiem, bo widzę, że pani redaktor by pytała, bo to jest tajemnica na
natarczywość w spojrzeniu. Dobrze, ale to jeszcze tylko zanim dopuścimy Jana Burnatowskiego do głosu i porozmawiamy o ściśle już kwestii dramaturgicznej. Jak na przykład było w zeszłym roku, żeby pokazać może spektrum tych tematów i w ten sposób ominąć to pytanie, które mi się rzeczywiście ciśnie na usta.
Podeszła pani redaktor mnie idealnie. No to... Oczywiście możemy o tym powiedzieć, bo faktycznie miała miejsce prezentacja 6 miniatur. Jest jedna, która bardzo mi utknęła w pamięci i uważam, że ona w sposób genialny jakby opowiada też pewną naszą historię współczesną. Mianowicie to była miniatura Martina Klausa, który to opowiadał historię chłopaka, który przedstawia swojej polskiej rodzinie swoją dziewczynę narzeczoną, która jest Niemką, która ma dziadków pochodzących z Turcji. No i jest do tego jeszcze żołnierką służącą, stacjonującą pod Lublinem w związku z konfliktem, w związku z wojną w Ukrainie z żołnierzem NATO. No i się okazuje, że jest to temat bardzo taki typowy, w pewien sposób zahaczający o pewne humorystyczne aspekty naszych rodzinnych powiązań, historii, podejścia do wielokulturowości. A w tle jednak jest Adam Małysz.
Przepraszam.
Więc to są rzeczy tak niespodziewane i tak zaskakujące, że po prostu nie pozostaje nic innego, tylko czekać na ten moment, kiedy faktycznie będzie można pójść do teatru i zobaczyć te miniatury.
Forum Dialogu Międzykulturowego, takie hasło jest.
Forum Dialogu Kultur.
Jan Burnatowski teraz o artystycznych rezydencjach i powstawaniu jakiegoś zespołu tekstów.
Ja bym sobie pozwolił na pewien krok wstecz, ponieważ Ola przed momentem, może przed kilkoma minutami wspomniała o tym, że Villa Decyusza to miejsce, gdzie teatr pełni rolę szczególną i rzeczywiście tak jest, chociaż być może nie dość głośno o tym i niezbyt często o tym mówimy, bo jeśli sięgnąć w najbliższą przeszłość, to nie dalej jak na przełomie czerwca i lipca spotykaliśmy się właśnie w Willi Decyusza podczas tegorocznej edycji Festiwalu Miłosza i tam beneficjantem całego programu artystycznego był nie kto inny jak Edward Pasewicz i młodzi studenci aktorstwa właśnie wystawiali teksty poetyckie, fragmenty prus Edwarda Pasewicza. I tak, pięknie wypełnili naszą przestrzeń, nie tylko osobowo, liczebnie, ale też przede wszystkim no właśnie tekstami, które niesamowicie wybrzmiały. I później w tych dyskusjach kuluarowych, między innymi na przykład z Joanną Oparek, która czynnie uczestniczyła w programie Festiwalu Miłosza, Miłosza, mówiliśmy, że życzylibyśmy sobie więcej właśnie tego typu teatralno-dramaturgicznych przedsięwzięć właśnie u nas tutaj na Woli Justowskiej.
Fajnie, że mówisz akurat o tekstach Edwarda Pasewicza. Uważam, że jest to taki pisarz na nasze czasy, jeden z najważniejszych głosów we współczesnej prozie. Nie dość doceniony, no chociaż bo, Nagroda Angelusa
tak,
akurat to jest...
Ale
to jest
książka trudna,
ale właśnie
wymagająca.
Ja się nie zgadzam z tym opowiadaniem, że to jest trudne. To wymaga pewnego wejścia.
W tym sensie o tym mówię, no. Tak. Czekam bardzo na jego kolejną książkę, która będzie mówiła o środowisku żydowskim przedwojennego Krakowa i narodzinach ruchu syjonistycznego w naszym
tak.
mieście.
Dlaczego mówię, że to proza na nasze czasy? Bo... Jeszcze się cofnę. Właściwie dlaczego wszystko miałoby być takie proste? Wszystko nie musi być proste. To tym bardziej, że proza Edwarda jest no, też skomplikowana, jeśli chodzi o tematy. Cieszę się bardzo, że przywołałeś to nazwisko. A teraz powiedzmy, nad czym w tej chwili pracujesz?
Pracujemy nad kilkoma w ogóle obszarami naszej działalności, bo to jest taka specyficzna działalność dotycząca kilku różnych pól, które właściwie obejmuje jedno hasło. Literatura bardzo szeroko pojęta. I to, co najbliższe, to, co wydarzy się właściwie za moment, bo wystartujemy już w najbliższy piątek, to tak zwana study visit, wizyta studyjna naszych przyjaciół, partnerów z Ukrainy oraz ze Szwecji w ramach programu Triangle for Ukrainian Artists. To jest jeden z aspektów takiego dużego międzynarodowego programu, który realizujemy właśnie ze wspomnianymi partnerami szwedzkimi oraz ukraińskimi, taką wiodącą instytucją, która właściwie prowadzi, nadaje tempo temu projektowi, jest Kulturhuset Stadttheatern ze Sztokholmu, a tym powiedzmy beneficjentem, czy tą instytucją, która jest no, właściwie teatrem naszych działań, naszego wsparcia, naszego myślenia koncepcyjnego, jest Kijowskie Center of Modern Ukrainian Drama.
Więc spotykamy... Czyli kierunek jest już wyznaczony.
Tak, kierunek jest wyznaczony, kierunek jest jasny. Spotykamy się, czy inaczej, zaczynamy spotykać się w najbliższy piątek tu w Krakowie, częściowo w Willi Decjusza, częściowo w innych instytucjach teatralno-kulturalnych na terenie całego Krakowa. Mówię tak na terenie całego Krakowa, dlatego że niektórzy chcieliby wyłączać Nową Hutę z obszaru miasta Krakowa.
No, są secesjoniści.
Tak, tak, więc spotykamy się na obszarze całego Krakowa. No i co będziemy robić? No, drodzy Państwo, będziemy przede wszystkim rozmawiać twórczo, będziemy się szkolić, będziemy uprawiać warsztaty, ale będziemy też słuchać wystąpień ludzi, którzy w tej działce czy przestrzeni już określonej bardzo stricte teatralnie działają od bardzo wielu lat. I mam tutaj na myśli takie osoby jak na przykład panią profesor, dziekan Olgę Katafiasz na przykład, która będzie właściwie mówiła o tym, jaki jest sens nauczania na kierunku dramaturgicznym, który jest prowadzony w Krakowie jako jedyny spośród kierunków, tego typu kierunków w Polsce. Będziemy spotykać się z przedstawicielami i przedstawicielkami najważniejszych gazet teatralnych, bo mam tutaj na myśli i no, znakomitą zresztą gazetę Didaskalia, ale też mam na myśli no, o wielce długiej tradycji zasłużony magazyn Dialog, który tak. właściwie dzisiaj jest jedyną przestrzenią dla tych wszystkich, którzy dramaty piszą i chcą je publikować. Właściwie jest taką wyspą w morzu de facto bez nadziei.
Tak, wyspą twierdzą, rzekłabym, bo zwracając uwagę na te straszliwe perturbacje, których doświadczył Dialog.
No, pamiętamy sprzed kilku lat te wielkie zamieszania i tu mówisz o perturbacjach, oczywiście związane z próbą bezpośredniego
przejęcia.
Wpływu na zespół redakcyjny, usunięcia redaktora naczelnego, czyli de facto przejęcia i zawłaszczenia tego wieloletniego dobytku i tradycji, którą Dialog w tej kolektywnej pracy zespołowej wypracowywał. Więc będziemy o tym mówić, a mówię o Dialogu też nie bez głębszych przyczyn. To znaczy mam w pamięci tutaj wielokrotne, nieledwie refreniczne wypowiedzi Izbel Szatrawskiej, która w tekście publikowanym w czasie literatury, który jest próbą takiej diagnozy tego, co się wydarza w ogóle w przestrzeni dramatopisarskiej w Polsce, mówi wyraźnie. W Polsce opublikować tekst dramatyczny, tekst będący spójnym, niepodległym, autonomicznym dziełem jest niezwykle trudno.
Tak, więc... i mówi to osoba, której się to właśnie udało, więc naprawdę wie, co mówi.
Tak, więc w tym sensie rozmowa z przedstawicielami, a w zasadzie z przedstawicielką redakcji, z panią Zuzanną Berendt, będzie dla naszych ukraińskich przyjaciół, wydaje mi się, czymś bardzo ważnym, ale też instruktywnym w tym znaczeniu, jak pisać, żeby być publikowanym również na łamach czasopism. Oprócz tego ważnym komponentem będą wizyty w krakowskich instytucjach teatralnych. Mamy tu oczywiście na względzie te klasycznie piękne, takie jak Teatr imienia Juliusza Słowackiego, ale też te nieco może bardziej wymagające, jak chociażby Teatr Ludowy czy Teatr Łaźnianowa.
Ale tam... mówimy o przestrzeni, jeśli chodzi o wymagania. Tak,
tak, mówimy o przestrzeni. Mówimy o tej takiej estetyce, która trafia do nas w tym pierwszym spotkaniu,
tak, tak,
bo
upewniam się tylko.
Bowiem przecież gdyby pozaglądać do repertuarów tych instytucji, no to odkryjemy z łatwością wielkie bogactwo i piękno tego, co się tam wydarza. I to właściwie też będą punkty wyjścia do rozmów o tym, jak te instytucje przez ostatnie lata, a niekiedy i przez dekady, przekształcały profil własnej działalności. Takim znakomitym przykładem jest tutaj nie tylko Teatr Łaźnianowa, ale też Teatr imienia Juliusza Słowackiego, który wchodzi bardzo często w międzykrajowe, międzynarodowe kooperacje artystyczne.
No, ostatnie lata to jest potężna zmiana, tak, także tak, jakościowa, tak, to prawda.
Tak. No, ale też pretenduje do miana bycia sceną narodową. To są ważne rzeczy, o których
warto
nadzieję, opowiadać.
Mamy nadzieję, jak Katon starszy, że to się stanie i to już wkrótce, trzymamy kciuki.
Tak, więc o tym warto opowiadać, bo to są też takie tematy, takie rzeczy, których nie tylko my tu w Krakowie, ale też nasi przyjaciele i goście, myślę o naszych partnerach w ramach projektu TUA, czyli i Szwedzi, i Ukraińcy, my możemy tego doświadczać teraz. Jesteśmy w procesie. Więc fajnie o tym opowiedzieć od środka, tak żeby zrozumieć też nie tylko to, że to jest, prawda, wspaniałe wydarzenie rozpisane na szereg takich podsytuacji, które realizujemy, ale to są też realne problemy, zagadnienia, pewne wyzwania, z którymi dyrektorzy instytucji często się mierzą. Mam tutaj na myśli dyrektora Głuchowskiego i dyrektora Szydłowskiego oczywiście. Więc to są rzeczy bardzo, bardzo ważne. Ale oprócz tego, bo jeżeli mam tutaj jeszcze odrobinę, czy jakiś skrawek czasu, to patrząc do tego bogatego, rozpisanego na 10 dni programu, muszę wspomnieć też o zaangażowaniu osób dobrze znanych w Krakowie, ale też działających w takiej przestrzeni międzynarodowej. Mam tutaj na myśli dyrektora Narodowego Centrum Kultury Roberta Piaskowskiego, który przyjął gościnnie zaproszenie do współtworzenia tego programu i będzie właśnie opowiadał o tym, jak ważna jest dyplomacja kulturalna, jak ją uprawiać skutecznie, jak skutecznie budować różne mosty, porozumienia w przestrzeni nie tylko międzykrajowej, regionalnej, ale właśnie międzynarodowej, bo właściwie wydaje się, że to są te narzędzia, te instrumenty, które ukraińskim artystom, ale też ukraińskim instytucjom są bodaj najmocniej potrzebne właśnie dzisiaj. To znaczy jak w perspektywie wojny, ale też spodziewanego, być może, nie wiem, za dekadę, być może wcześniej, oby to było wcześniej, dołączenia Ukrainy do struktur Unii Europejskiej, jak tak podłączyć ukraińskie instytucje, ukraińskich artystów, aby oni wiedzieli szybciej niż później, jak poruszać się w obrębie legislacji, w obrębie projektów.
No tak, bo my przez to przeszliśmy.
Tak, tak, my już to wiemy. Mamy to know-how, którym powinniśmy się dzielić. To jest też właściwie nasza odpowiedzialność, która sięga, powiedzmy, mniej więcej memorandum Budapeszteńskiego z roku 1994, bo to my jako przedstawiciele wolnego świata wzięliśmy na siebie tę odpowiedzialność, że będziemy bronić Ukrainy w zamian za oddanie arsenału nuklearnego.
Wiemy, jak duża będzie to grupa?
To wiemy już właściwie od dłuższego czasu, bo właściwie tę grupę seminaryjną będą tworzyć dwie podgrupy, które właściwie tworzą właśnie jedną grupę. To znaczy, z jednej strony mamy sześcioro dramatopisarek właśnie z Ukrainy, z których część mieszka obecnie w Polsce. One zostały wyłonione przez, dzięki aktywności i też takiemu bardzo dobremu rozpoznaniu przestrzeni dramatyczno-teatralnej w Ukrainie, którą dysponuje Andrii Bondarenko, właśnie jeden z partnerów tego projektu. I to jedna grupa właśnie taka sześcioosobowa.
Natomiast, i to jest grupa dramaturgiczna ściśle, tak?
Tak. Mm-hmm. Już osadzona dobrze w przestrzeni pola teatralno-dramaturgicznego w Ukrainie, związana właśnie z Center of Modern Ukrainian Drama w Kijowie. Mm-hmm. Natomiast drugim jakby elementem, komponentem, podzespołem tej grupy będą przedstawiciele, reprezentanci właśnie tych instytucji partnerskich, które współtworzą projekt, czyli nie tylko Willa Deciusza, ale też właśnie Kulturhusetstadt Teatr ze Sztokholmu, partnerzy między innymi z Rikstolwan. Spodziewamy się być może, to jeszcze nie jest potwierdzone, udziału naszych partnerów, którzy niekiedy uczestniczą właśnie w tych bilateralnych spotkaniach z Culture Bank, takiej instytucji, która zajmuje się wsparciem technicznym, to znaczy związanym na przykład z transportem zaopatrzenia technicznego potrzebnego do właściwie do animowania, do stymulowania życia kulturalnego w Ukrainie. Bo tutaj mam na myśli takiego naszego bliskiego współpracownika Kaleda Harare, który właśnie wiosną roku 24 współorganizował przerzut właściwie ciężkiego sprzętu technicznego do Kijowa, dzięki któremu doszło w Kijowie do wielu spotkań teatralnych bądź parateatralnych w tych przecież bardzo trudnych wojennych warunkach. Bowiem trzeba powiedzieć i trzeba chyba jednak pamiętać o tym, że mimo tych niekiedy bardzo pozytywnych i takich afirmatywnych sygnałów, które dostarczają nam polskie media, że ta sytuacja w Ukrainie jest tak ciężka, to jednak Ukraina jest cały czas pod ciężkim ostrzałem rakietowo-bombowym.
Dziś rano, słuchając newsów, kolejna taka porcja informacji, więc no, ten spokój, jeśli nawet bywa czasem przez chwilę, to absolutnie jest pozorny. Ta wojna się po prostu toczy. Chyba nie odmówię sobie pytania o to, czy wśród tych działań są również jakieś akcje inspirujące powstawanie nowych tekstów, bo tutaj raczej rozmawiamy o organizacji teatru, też walczymy o literaturę, prawda?
Tak, niewątpliwie tak. Ola wspominała o rezydencjach scenariopisarskich, ale w obrębie tego programu, o którym przed momentem wspominałem, czyli Triangle for Ukrainian Artists, tam również jednym z komponentów, czy jednym z etapów tego rozpisanego właściwie na nieledwie 2 lata projektu jest powstanie nowych tekstów dramatycznych. Mm-hmm. Tutaj może taki krótki ekskurs do wspomnianej przed momentem postaci Andrija Bondarenki. To znaczy Andrii zadecydował, żeby w spotkaniach w ramach stadii wizyt w Krakowie w Willi Deciusza wzięły udział inne osoby tworzące teksty dramatyczne niż ci, którzy, i uwaga, bo to jest właśnie ważne, do tego właściwie punktu zmierzam, niż ci, którzy wyjechali na krótkie miesięczne rezydencje właśnie do Szwecji i tam w ramach tych miesięcznych rezydencji tworzyli, de facto pisali teksty z taką myślą, przeznaczeniem, aby zostały kiedyś być może w nowym, lepszym świecie właśnie wystawione. Więc tak, to jest ta myśl, która nam przyświeca, czyli powstanie również nowych tekstów literackich. Ja mam też takie przekonanie, że wtedy, kiedy budowaliśmy wspólnie w zespole Instytutu Kultury Willa Deciusza program właśnie Stadii Wizyt, to myśleliśmy również o tym, kogo z przedstawicieli pola teatralno-dramaturgicznego w Polsce zaprosić, tak aby oni, specjaliści tutaj z Polski, często z Krakowa, właśnie mówili o tym, jak pisać, żeby być publikowanym. Stąd właśnie ta myśl o magazynie Dialog, to też myśl o wspaniałej gazecie teatralnej Didaskalia, bo to są takie przestrzenie działalności, które my tutaj mamy bardzo dobrze rozpoznane, mamy to tak zwane know-how i możemy się nim podzielić, ale też jednocześnie nie w taki prosty sposób, prawda, przyciąć je do warunków ukraińskich, tylko twórczo porozmawiać, jak te nasze warunki, jak to nasze know-how może zmieniać się w obrębie ekstremalnych wyzwań, ekstremalnych wymagań.
Czy teksty, które powstają, Tego jeszcze nie wiemy, jaki będzie ich kształt, no ale na pewno jesteście w dialogu, rozmawiacie ze sobą. Będą także tekstami o wojnie. Nie wszyscy ukraińscy pisarze chcą dzisiaj pisać o wojnie, mimo że jej doświadczają, albo wręcz wstępują do wojska. No, znamy kilka takich przypadków.
Wiele wskazuje na to, to znaczy nie tylko, bazuje tutaj nie tylko na tym, o czym mówił właśnie Andy Bondarenko, ale mam tu też na myśli chociażby ostatnią rozmowę z Dmitrijem Łazutkinem, którą przeprowadził dla Czasu Literatury świetny, znakomity tłumacz Marcin Gaczkowski, że jednak gro tekstów powstających współcześnie, tej najbliższej nam teraźniejszości w obszarze literatury ukraińskiej, że one jednak przez jakiś czas jeszcze będą dotyczyć tych wydarzeń najbliższych, czyli mówiąc wprost wojny. Bo to nie tylko teksty Łazutkina, który był takim bardzo zrytmizowanym, a jednocześnie rozbuchanym poetą, który dzisiaj właśnie mówi w takim trybie bardzo jednak lapidarnym, skupionym w stronę wiersza białego. Bo to nie tylko przecież wspomniany wcześniej Serhij Żadan, ale to przecież chociażby też Artem Czech i wiele setek, jeżeli nie tysięcy ukraińskich pisarzy i pisarek, które dzisiaj bronią Ukrainy i służą na froncie. Więc innymi słowy, pewnie trzeba się spodziewać, że jednak tą wiodącą tematyką tekstów, które powstaną, będzie wojna, bo nie sposób się od niej odbić. I myślę sobie, mam tutaj w pamięci też taki tekst, a właściwie komentarz Witolda Gomborowicza z paryskiej kultury z 1952 roku, gdzie odpowiadał na... No właśnie jakiś taki ekskurs emigracyjny Emila Ciorana, gdzie Gombrowicz właśnie pisał o tym, że potrzebny jest dystans do emigracji, do kraju, ale na ten dystans potrzeba tego brzegowego warunku, czyli czasu. Myślę, że tego czasu jeszcze nie mamy i mieć nie możemy. Pamiętam też taką rozmowę z panią profesor Bogumiłą Berdychowską, tuż po tym fatalnym dniu, kiedy dowiedzieliśmy się, że wojska rosyjskie przekroczyły granicę państwową z Ukrainą. I profesor Berdychowska też wtedy mówiła, że na razie nie nastawiajmy się na arcydzieła. Czas na piękną, wysokoartystyczną literaturę przyjdzie później. Na razie najważniejsze jest przetrwanie narodu, a żeby do tego doszło, potrzebne jest pewne wzmożenie emocjonalno-patriotyczne. Więc tak pewnie bym, może nie tyle prognozował, ale na to bym się nastawiał. Natomiast trzeba też, jeżeli mogę też na prawie jakiegoś takiego właśnie ekskursu, odskoczni, wspomnieć, czuję się właściwie w obowiązku wspomnieć o tym, że no nie tylko w Krakowie, w innych miastach Polski również, ale Kraków jest nam najbliższy, bo w nim właśnie teraz się spotykamy. Mieszka bardzo wiele wspaniałych pisarzy i pisarek ukraińskich. Ja, jeżeli myślę o kimś teraz, to na przykład myślę o wielkiej, wspaniałej ukraińskiej poetce Marianni Kijanowskiej, która dzięki różnym też programom wsparcia instytucji i krakowskich, ale też i ministerialnych, może w Krakowie mieszkać. Myślę o znakomitej tłumaczce z języka ukraińskiego na język polski i odwrotnie, Natalii Belczenko chociażby. Myślę też o Łesi Mamczycz, którą gościliśmy całkiem niedawno w Lidycjusza, która właśnie w ramach jednego z pasm programu Festiwalu Miłosza opowiadała o trudnym doświadczeniu emigranckim. Próbuję przez to innymi słowy powiedzieć, że są być może głównie właśnie w poezji, kto wie, inne nurty niż te na wojnie skupione.
Tak, będziemy do tematu wracać. No, jest to temat nie tylko z pierwszych stron gazet, ale z tych ostatnich stron, które no, w naszej branży zajmują bardzo szczególne miejsce. Korzystając z okazji naszego spotkania, myślę, dobrze będzie zaprosić naszych słuchaczy na wydarzenia około literackie i stricte literackie, które w najbliższym czasie w Willi Decjusza się odbędą.
Jesteśmy głównie w perspektywie literackiej i 26 września o godzinie 17 spotkamy się w Willi Decjusza z, no właśnie, z nową laureatką bądź laureatem Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza. I to spotkanie będzie też jednocześnie taką próbą namysłu nad tym, co w literaturze nowe i czy w ogóle my nowego w literaturze potrzebujemy i jakie to nowe jest i co z tym nowym w ogóle zrobić. Mam tu też w pamięci tekst, esej z internetowego wydania dwutygodnika autorstwa Macieja Jakubowiaka, który właśnie tam deliberował nad tym, co właśnie z nowością w literaturze najnowszej. Myślę, że taka debata jest potrzebna, zwłaszcza, że ten nasz już kanoniczny Gombrowicz Miał też różnie oceniany start. I te pierwsze rzeczy, które pisał, różnie są z dzisiejszej perspektywy oceniane, ale jak wiemy, był wielkim orędownikiem tego, co młode, świeże i niedojrzałe, niedorosłe. Więc tak, Willi, mimo tego, że trwamy już nieledwie 500 lat, chcemy mówić o tym, co świeże, co nowe, co młode. Zaprosiliśmy też pierwszą laureatkę Nagrody Gombrowicza, Weronikę Gogolę. Jesteśmy ciekawi, co się z tej rozmowy wyłoni. No, zwłaszcza, że nie wiemy wciąż, kto w tym roku będzie tym, kto sięgnie po laur
najwyższy. A wiemy, kiedy jest ogłoszenie?
Spodziewamy się uzyskać taką informację z Radomia w okolicy 14 bądź 15 września. Na razie jury unisono milczy.
Dobrze, dobrze. Czyli pracują, praca.
Tak, tak. Więc oczywiście ten nasz Gombrowicz Willi, on jest też związany z jubileuszem tegorocznym Witolda Gombrowicza. No ale kawałek później, całkiem niedaleko, umieściliśmy w naszym terminarzu inne, wcale nie mniej ważne spotkanie, bo też o charakterze międzynarodowym. To znaczy, jeżeli myśleć o Gombrowiczu jako o tym, który musiał porzucić polszczyznę w znaczeniu kultury polskiej i katapultować się tam na statku Chrobry do Argentyny, do Buenos Aires i dzięki temu uzyskać ten konieczny dystans do napisania czegoś krytycznego i de facto twórczego o kulturze polskiej, to spotkanie, które projektujemy na 4 października, związane z naszym partnerstwem przy nagrodzie imienia Karla Dedeciusa, właśnie ma taki wymiar. To znaczy, zapraszając tegorocznych laureatów, czyli Lothara Quinckensteina, którego możemy znać ze znakomitego przekładu Ksiąg Jakubowych Olgi Tokarczuk, oraz Urszulę Poprawską, dzięki której w polszczyźnie mamy powieści między innymi Artura Kastlera, chcemy rozmawiać właśnie o bilateralnych relacjach polsko-niemieckich i niemiecko-polskich, które, jak się wydaje, jak pisała przed kilkoma miesiącami w miesięczniku Dialog pani Beata Stasińska, niestety słabną w ciągu ostatnich lat. A wydaje się, że no, tak ważne i bliskie sąsiedztwo, jak sąsiedztwo polsko-niemieckie, wymaga, czy aż prosi o to, żeby ten dialog był bardzo aktywny, wzmożony i przede wszystkim głośny.
No to prawda, rzeczywiście. Wydaje się to nam takie oczywiste, prawda, że te relacje jakiś czas temu wezbrały i że tak zostanie, prawda?
Tak, tak. 4 spotykamy się właśnie przy tego typu rozmowach. No i to jest zresztą taki rodzaj aktywności Instytutu Kultury Willa Deciusza, który jest taką działalnością zapraszającą, zachęcającą, stymulującą pewne procesy. My jesteśmy przy nagrodzie Deciusa od nie tak dawna, bo właściwie od kilku lat, ale jesteśmy bardzo aktywni i jest nam to szczególnie bliskie miejsce, to znaczy Darmstadt, bo myślę o głównym organizatorze nagrody, ponieważ Karl Dedecius przecież miał szczególne relacje z budynkiem, w którym mieści się siedziba naszej instytucji. To dziedzictwo Karla Dedeciusa jest dla nas ogromnie ważne i właściwie jest tym takim impulsem zapładniającym w kontekście myślenia o magazynie literackim Radar. Chcemy go w tym roku reaktywować, to znaczy w ubiegłym roku, właściwie na przełomie lat 22-23 wydaliśmy numer specjalny Radaru i teraz chcielibyśmy wydać numer nowy, świeży, nieco zmieniony, właśnie budujący na nowo relacje w tym trójkącie polsko-ukraińsko-niemieckim. Mamy wspaniałych partnerów, między innymi z Lipska, między innymi z Lwowa. Mamy wspaniałe redaktorki, redaktorów, ale też mamy tych wszystkich ludzi wokół Radaru zgromadzonych, którzy pracowali przy nim przez lata, bo to przecież kilkanaście wydanych w przeszłości numerów.
Jan Burnatowski, Centrum Rezydencji Artystycznych, Aleksandra Szymańska-Niekłań, Platforma Dialogu Międzykulturowego Willi Deciusza. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.